A myśmy się spodziewali. Rekolekcje internetowe według metody świętego Ignacego z Loyoli. Konferencja czwarta. O rachunku sumienia.
Pochwalony Jezus Chrystus, mówi ojciec Grzegorz Ginter, jezuita. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o sposobie modlitwy, który daje święty Ignacy najczęściej na zakończenie rekolekcji, jako wyjście w codzienność, jako sposób spotykania się z Panem Bogiem w naszym życiu, który prowadzi do coraz większej bliskości z Nim, samym sobą, z drugim człowiekiem, z rzeczywistością wokół nas. Sposób modlitwy, który pogłębia naszą wrażliwość i świadomość samego siebie. I jest to modlitwa takiej łagodnej uważności na wewnętrzne poruszenia serca. Pomaga nam więc ona w tym, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Boga we wszystkim. I ta modlitwa nazywa się ignacjańskim rachunkiem sumienia. Ta nazwa jest może trochę myląca, ponieważ jakoś intuicyjnie odnosi nas do rachunku sumienia przed spowiedzią, dlatego dodajemy to słowo ignacjański rachunek sumienia, ale ta modlitwa jest jakimś takim strzeżeniem serca. Święty Ignacy nazywa ją po hiszpańsku examen de conciencia, co oznacza takie egzaminowanie naszej świadomości. A samo słowo egzamen, który po polsku znaczy egzamin, ale etymologicznie oznacza taki języczek uwagi, kiedy mamy wagę do ważenia różnych towarów, starą wagę szalkową, ona miała taką igłę, taki języczek, który wskazywał, co ile waży, kiedy się położyło na wadze towar i odważnik. I etymologicznie słowo egzamen po hiszpańsku oznacza właśnie tę igłę albo samą czynność ważenia. Można by powiedzieć, że rachunek sumienia, czy to egzaminowanie sumienia, czy naszej świadomości, oznacza obserwowanie i rozważanie tego, co waży w moim sercu, co ma jakąś wagę i tego, co skłania moje serce w tym lub innym kierunku, tak jak ta wskazówka. Innymi słowy, chodzi o stanie się człowiekiem świadomym tego, czym żyje w głębinach samego siebie, czym żyje w głębinach mojego serca. I polega to na takim intuicyjnym schodzeniu do swoich najgłębszych motywacji, intencji, czyli tego wszystkiego, co ostatecznie decyduje o moim działaniu, decyduje o moich czynach, o tym, co robię, o tym, co mówię, jak słucham, co myślę. Chodzi o poznanie tego, co jest u podstaw moich czynów i działania. Aby ta modlitwa mogła naprawdę nam służyć, i byśmy mogli doświadczyć jej efektów, to po pierwsze potrzebujemy mieć głębokie pragnienie wzrostu duchowego. To znaczy motywacja do tej modlitwy, do tego spotykania się z Bogiem, potrzebuje i z głębi mojego serca. Kiedy będzie narzucona z zewnątrz, bardzo szybko możemy ją zostawić. Po drugie, potrzebujemy również takiej umiejętności zatrzymywania się i refleksji nad sobą. Bez tego jest niebezpieczeństwo, że nasze życie, zamiast stawać się coraz bardziej głębokie, stanie się co najwyżej grząskie, czyli życiem, w którym będziemy się kręcić dużo wokół samych siebie, wokół swoich spraw, nie rozumiejąc, co się z nami dzieje i co się dzieje wokół nas. Życie głębokie to życie, które potrafi się zatrzymać i potrafi reflektować nad tym, co się dzieje, spotkać się z tym, co przeżywam, co czuję, potrafi zinterpretować to, co przeżywa, nadać temu sens, nadać temu wartość i podjąć decyzję do działania. I to właśnie może się odbywać i odbywa się w tej modlitwie rachunku sumienia. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy w tej modlitwie, to jest łagodność wobec samego siebie. Ponieważ wchodząc coraz głębiej w swoje życie, w swoje serce, będziemy odkrywać różne jego przestrzenie, także te, które nie są przyjemne. Nasze ciemności, nasze grzechy, słabości, może nawet jakąś podłość, coś, z czym sobie nie radzimy, samym sobą, w relacjach. I bardzo często mamy tendencję do tego, żeby w jakiś sposób siebie potępiać, oceniać, a nawet karać za to, że taki jestem. Natomiast nie uda nam się żyć bardziej świadomie, i bliżej Pana Boga, kiedy nie będzie w nas tej łagodności, cierpliwości i miłosierdzia wobec samych siebie. Nie jest to łatwe z jednej strony. Z drugiej strony nie chodzi o jakieś wybielanie siebie, usprawiedliwianie czy pomniejszanie tego, co się zrobiło. Chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie, ale mieć wobec siebie taką postawę, jaką Bóg ma wobec nas. A Bóg jest wobec nas miłosierny i łagodny. Ta łagodność chroni naszą godność. W tym słowie łagodność odnajdujemy słowo godność. I Bóg bardzo szanuje to, kim jesteśmy. Wracając do głębokiego pragnienia wzrostu duchowego, warto sobie uświadomić, że wzrost duchowy, czy czasem mówimy o wspinaniu się na szczyty życia duchowego, oznacza coraz więcej pokory. Czyli można powiedzieć, że to wspinanie się na szczyty oznacza schodzenie coraz niżej. Dlaczego tak? Ponieważ jest to sposób przychodzenia Pana Boga do człowieka. To jest sposób przychodzenia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, na ten świat i do każdego z nas. Pokora, w której zawiera się przyjmowanie rzeczywistości i zgoda na to, co w tej rzeczywistości znajdziemy, zgoda na nasze słabości. Tutaj jest też akceptacja siebie, czyli miłość i łagodność wobec siebie, po to, by stawać się lepszym oraz by mieć coraz więcej miłości, szczególnie wobec bliźniego, otwartości na niego, wychodzenia ku niemu. Pokora czyni w naszym sercu coraz większą przestrzeń na spotkanie i z Bogiem, i z samym sobą, i z drugim człowiekiem. I to jest jedyna droga rozwoju czy wzrostu duchowego. To ćwiczenie sprawia, że nasze serce jest coraz bardziej oświetlone i zaczynamy widzieć bardziej zarówno nasze jasne strony, to co dobre w nas, to co piękne, jak i to co ciemne, różne zakamarki. Ta modlitwa pozwala nam poznawać samych siebie. Dzieje się tak dlatego, że w tej modlitwie prosimy Pana Boga o taką łaskę i za chwileczkę do tego też dojdziemy. W tej modlitwie dzięki uruchomieniu naszej świadomości Bóg przechodzi wraz z nami przez naszą codzienność i to czyni nas coraz bardziej wrażliwymi na prawdę. Na prawdę o Nim, o Bogu, o nas, o innych ludziach, o świecie wokół nas. O tym również mówi ten rachunek. Ta modlitwa jest działaniem Pana Boga w nas, który daje nam również poznać siebie samego przez okazywanie nam miłosierdzia, przez Jego otwartość na nas i przez przyjmowanie nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Tutaj Pan Bóg wzywa nas również do zaangażowania się w nasze życie, bym stawał się coraz bardziej podobny do Niego przez miłość, którą realizuję w konkrecie mojego życia, w czynach. A Bóg ze swojej strony obiecuje mi to, co wszystkim obiecuje. Ja będę z Tobą. Ja będę szedł w tym, co Ciebie spotyka. Można więc powiedzieć, że w dłuższej perspektywie ta modlitwa prowadzi nas do zakochania się w Bogu taką miłością, która każdego dnia tęskni za swoim ostatecznym wypełnieniem. Miłością, która tęskni za tym, żeby stała się coraz bardziej pełna. Zaczyna się ona od przyjęcia swojego wewnętrznego chaosu, bałaganu, czyli przyjęcia swojej nędzy, słabości, z taką głęboką świadomością, że to jest tym, co mogę Panu Bogu ofiarować, siebie samego właśnie z taką nędzą i że właśnie On chce ode mnie to przyjmować. On chce, bym Mu siebie taki ofiarowywał. On nie oczekuje, że staniemy przed Nim idealni, bo tacy nie jesteśmy. I to jest pierwszy krok w tej modlitwie, że ja chcę taki stanąć przed Panem Bogiem, jaki jestem. I wtedy odkryję, że ta modlitwa polega na odkrywaniu sensu wszystkich rzeczy i życie tym sensem. Że zaczynam widzieć osoby i rzeczy takimi, jakie są naprawdę. I że zaczynam żyć w coraz większym wewnętrznym pojednaniu i harmonii i w zgodzie na rzeczywistość. Zaczynam widzieć i czuć, że moje serce widzi głębiej i dalej, że czuję i przeżywa wszystko w duchu łagodności, otwartości, wrażliwości i pełni, za którą tak naprawdę tęsknimy. Ta modlitwa zawiera w sobie 3 pory dnia, według tego, co mówi święty Ignacy, oraz 5 kroków. Ale zanim do tego przejdziemy, potrzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. My bardzo często w naszym życiu duchowym pragniemy zająć się wszystkim, co nam pojawia się przed oczami, w naszej świadomości. Często po spowiedzi, po rekolekcjach chcielibyśmy wszystko uporządkować, wszystko naprawić, jakoś stać się lepszymi tak od razu, naraz, całkowicie. Ale nie jest to możliwe, to iluzja. Tak naprawdę potrzebujemy się zająć jedną rzeczą naraz. I zajmowanie się jedną rzeczą sprawia, że całe nasze życie staje się lepsze. Zająć się jedną rzeczą naraz. Jak Jezus, który mówi do Marty, że troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Potrzeba się zająć jedną rzeczą. Uchwycić życie w jednym punkcie, najlepiej centralnym. Co może być tym punktem w naszej modlitwie, w naszym rachunku sumienia? To może być to, co przeszkadza nam na co dzień kochać. Co przeszkadza nam na co dzień być w bliskości z drugim człowiekiem, z samym sobą. Warto to odnaleźć. Warto z tym się spotkać. Czasem na rekolekcjach gdzieś nam się to pokazuje. Mogą to być na przykład nasze myśli, które mamy przeciwko sobie, przeciwko bliźnim, myśli dołujące, myśli oceniające, osądzające. To mogą być nasze różne postawy, które przyjmujemy, czasem wobec osób, które zupełnie nie znamy. Coś, co nie pozwala mi się przybliżać do drugiego człowieka, do samego siebie, też do Boga. Nasze schematy, stereotypy, nasze różne strategie, które stosujemy, czasem po to, żeby się ochronić przed bliskością. A przecież za nią też tęsknimy. Więc ta modlitwa, ten rachunek sumienia jest o tym, byśmy każdego dnia zajmowali się jedną rzeczą i to robili przez dłuższy czas. Wracając do trzech pór dnia i pięciu kroków, pierwszą porą dnia jest poranek. Święty Ignacy zaprasza, byśmy o poranku wzbudzili w sobie intencję zatrzymania się i wrażliwości nad tą jedną rzeczą, którą chce się zająć. Czy to będą myśli na temat siebie, na temat innych, jakieś moje postawy. Potrzebuję to znaleźć. Ale rano modlę się bardzo krótko właśnie w taki sposób. Panie Jezu, daj mi dzisiaj łaskę, bym był wrażliwy na przykład na te myśli, abym umiał im postawić granice, bym nie wchodził w żadne dołujące myśli, bym nie wchodził w takie postawy, bym chciał być życzliwy wobec bliźniego, wobec siebie i tak dalej, i tak dalej. Wzbudzam sobie taką intencję, pobudzam moje pragnienia i uruchamiam w ten sposób moją świadomość. I z tą modlitwą idę w moją codzienność, mój dzień pracy, odpoczynku, spotkań, bliskości, właśnie z tą myślą. Niech ona i ta modlitwa będzie jakby w tle mojego dnia. Kolejnym krokiem jest południe, czy okolice południa. I warto znaleźć wtedy odrobinę czasu, choćby kilka chwil, kilka minut na to, żeby zrobić pierwszy rachunek sumienia. Tak mówi o tym święty Ignacy. To znaczy, żeby zatrzymać się i zobaczyć, jak mi poszła ta pierwsza połowa dnia. O całym rachunku sumienia powiem za chwilę, natomiast w tym miejscu szczególnie potrzebuję się zatrzymać i poreflektować na temat tego, jak mi poszło z tą jedną sprawą, z tą jedną rzeczą, na którą uwrażliwiałem się rano. Jak to było? Czy te myśli przychodziły? Co z nimi zrobiłem? I święty Ignacy mówi, jeśli widzę, że nie udało mi się jakoś, że rzeczywiście wchodziłem w te myśli, to mówi, przeproś, żałuj i nastaw się na kolejną porę dnia, że po raz kolejny chcesz być wrażliwy na to, że w drugiej części dnia chcesz jakoś powstrzymać to wszystko po to, żeby bardziej kochać, żeby bardziej być z Bogiem, z ludźmi, żeby być bardziej wrażliwym. I z tymi myślami i znów z tą modlitwą idziemy w drugą część dnia. I trzecią porą dnia jest wieczór, kiedy staję do drugiego rachunku sumienia. I przyglądam się, czy mówiąc po ignacjańsku, egzaminuję drugą połowę dnia. W taki sam sposób, jak to robiłem w południe, odprawiając czy modląc się tym pięciokrokowym rachunkiem sumienia. O tych krokach za chwilę powiemy. Możemy zapytać, dlaczego potrzebuję zrobić rachunek dnia w połowie dnia i wieczorem. Czy nie wystarczyłby jeden? Moglibyśmy powiedzieć, że wystarczyłby. Natomiast zatrzymywanie się w połowie dnia, zatrzymywanie się częściej niż raz dziennie, sprawia, że nasza wrażliwość jakby szybciej dochodzi do siebie, że ten nasz rozwój duchowy i to nasze spotykanie się z Bogiem i ta nasza świadomość jest jakby bardziej pobudzona i zaczynamy coraz szybciej widzieć, słyszeć, doświadczać i przeżywać to życie, patrząc na nie coraz bardziej oczami Pana Boga. Dlatego jeśli nie możesz w połowie dnia się zatrzymać, choćby na 2, 3, 4 minuty, to zrób to wieczorem. Ale jeśli możesz, około południa, około obiadu, to zatrzymaj się i zobaczysz bardzo szybko efekty tego zatrzymywania się. Mamy więc 3 pory dnia, gdzie rano uświadamiamy sobie to, na co chcemy być dzisiaj wrażliwi, czego chcemy być świadomi, co chcemy zatrzymać w sobie, jakie myśli szkodzące może, jakie działania, czyny. I w połowie dnia robimy pierwszy rachunek sumienia, wieczorem robimy drugi rachunek sumienia. Jak zrobić tę modlitwę? 5 kroków. Ta modlitwa jest bardzo prosta i w związku z tym może być dość trudna. Właśnie dlatego, że jest prosta. Prostota jest dla nas często bardzo trudna. Ta droga rachunku sumienia rozpoczyna się od wdzięczności. To jest pierwszy punkt. Święty Ignacy mówi: dziękować Panu Bogu za otrzymane łaski. Ale żeby dziękować, jak wiemy, potrzebujemy otwartych oczu na rzeczywistość. Potrzebujemy mieć kontakt z tym dobrem, które się wokół nas dzieje. Dlatego wdzięczność nie jest wcale taka łatwa. We wdzięczności też potrzebuję uznać, że sam sobie nie wystarczam, że potrzebuję kogoś innego i jestem wdzięczny za to, co otrzymuję. To jest również uznaniem swojej zależności, która ostatecznie też prowadzi do wolności. Wdzięczność jest drogą przyjmowania tego, czego sam sobie nie mogę dać, a więc jest też drogą puszczania naszej kontroli, naszych różnych zabezpieczeń, w których mówimy, że sami sobie zdamy ze wszystkim radę, że niczego nie potrzebuję, nikogo. To jest otwieranie się na Boga i na drugiego człowieka. W tej modlitwie więc chodzi o to, ażebym podziękował Panu Bogu za to, co dzisiaj dobrego mnie spotkało. Za osoby spotkane, za sytuację, za to wszystko, co przyniosło mi dobro, co przyniosło mi miłość, co przyniosło mi prawdę, choćby trudną, co pokazało mi, jaki jestem naprawdę i co sprawia, że ja mogę się zmieniać, że moje życie może stawać się lepsze. W tym pierwszym kroku dziękuję Panu Bogu też za drobiazgi, choćby za to, że widzę, że słyszę, że mogę jeść i że mam co jeść, że chodzę. Dziękuję za to, kim jestem. I to jest może tutaj też najważniejsze. Dziękuję za dar mojego życia. Skoro dziękuję za różne drobiazgi w tym życiu, to też mogę zobaczyć, czy jestem zdolny, gotowy podziękować Bogu za to, że jestem, że po prostu jestem. Że zanim cokolwiek zrobiłem, zanim cokolwiek się wydarzyło w moim życiu, zrobiłem czy dobrego, czy złego, ja jestem, po prostu jestem. Bóg mnie chciał. I czy mogę dziękować za to? Dziękuję za to, że miłość staje się widzialna i dotykalna, doświadczalna przeze mnie właśnie w drobiazgach codzienności, w drobnych gestach drugiego człowieka, mnie samego, a ostatecznie Pana Boga, którego chcę widzieć w tym wszystkim. W drugim kroku proszę o światło poznania. Proszę, żeby Pan Bóg dał mi poznać siebie samego, to, co we mnie jest. Z jednej strony to, co jest we mnie dobre, bo czasem negujemy to, co dobre. A z drugiej strony, żebym poznał też te ciemne przestrzenie we mnie. To, co nie jest jeszcze prześwietlone przez miłość. Żebym poznał to, co nie jest Jemu oddane. Te przestrzenie, w których jeszcze nie umiem kochać, w których ranię innych. To, co nazywamy grzechem, to, co nazywamy niewdzięcznością. Proszę Pana Boga o łaskę poznania tego wszystkiego i żebym umiał to powstrzymać w sobie, żebym umiał postawić granice złu, które przychodzi do mnie, czy pod postacią pokus, czy czynów już konkretnych myśli, gestów, słów, żebym umiał postawić temu granice. W trzecim kroku badam swoje serce, uświadamiam sobie, jak wyglądał mój dzisiejszy dzień, co się w nim działo, z kim się spotkałem, jak reagowałem, co mówiłem, co myślałem, co czułem i czy to wszystko, co robiłem, pokazywało miłość, pokazywało dobro, pokazywało życzliwość moją i Pana Boga, jaki byłem. Widząc czyny, gesty, słowa, to, co na zewnątrz, przyglądam się też swoim motywacjom wewnętrznym. Dlaczego coś się działo? Dlaczego coś robiłem? Jakie były moje intencje? jaka była mi moja intencja, a co ostatecznie z tego wyszło. Bo czasami mamy intencje dobre, a zupełnie nam nie wychodzi. W tym rachunku patrzę też, dlaczego to nie wyszło. Dlaczego choć chciałem dobrze, wyszło źle. Dlaczego choć chciałem z kimś się pojednać, to może jeszcze bardziej się pokłóciliśmy. Dlaczego tak jest? Być może coś we mnie jest takiego, co mi w tym przeszkadza. Jakaś moja postawa, jakieś moje schematy, tak, moje zranienia. W tym trzecim punkcie, w tym trzecim etapie badam swoje serce, przyglądam się temu i przyglądam się też temu, co dotyczy tej jednej szczególnej rzeczy, nad którą cały dzień się zatrzymuję i nad którą zatrzymuję się wiele dni, na co uwrażliwiałem się rano i co badam w każdym z rachunków sumienia. Kiedy zaczynam widzieć to, co się działo we mnie, jaki byłem, jak reagowałem na rzeczywistość, to mogę tam zauważyć, że być może popełniłem jakieś zło, jakiś grzech i to jest bardziej widoczne, ale mogę też zobaczyć, że choć grzechu nie było, to jednak to, co robiłem, myślałem, pomniejszało miłość, że było może zamykaniem się, odcinaniem od ludzi, jakąś formą ucieczki, że było to niejasne. Wtedy w kolejnym kroku, czwartym, proszę Pana Boga o przebaczenie. To jest jedyny ludzki sposób poradzenia sobie ze złem w naszym życiu. Proszę Panie, wybacz mi. My bardzo często chcemy jakoś siebie wybielić, usprawiedliwić, jakoś to wszystko wyjaśnić, że się nie dało, że tak się poskładało, takie były okoliczności. Próbujemy to jakoś zamydlić czasem wręcz. Ale być może chodzi o to, żeby po prostu powiedzieć: Panie, wybacz mi. Widzę, że zrobiłem to czy tamto, że pomyślałem w taki czy inny sposób. Wybacz mi, wybacz mi. W tym punkcie chodzi też o to, bym na nowo przyjął siebie i też sobie wybaczył. Żeby się dokonało takie wewnętrzne pojednanie mnie samego. Żebym zobaczył, że choć potrafię czynić zło, że potrafię wchodzić w przestrzenie ciemności, to Pan Bóg jest większy od tego. I On mi daruje to wszystko, On mi przebacza. I że ja mogę odnowiony wychodzić dalej ku ludziom z podniesioną głową. I piąty punkt, ostatni, nazywam go zaangażowanie w codzienność. Święty Ignacy mówi o tym, żeby postanowić poprawę przy Jego łasce, przy łasce Pana Boga. Ale tu nie chodzi o tanie obietnice. Tu chodzi o to, żeby jakby na nowo nastawić się na kolejny dzień. Panie Boże, jutro znów chcę iść i kochać. Chcę być choćby odrobinę lepszy. Dlatego chcę być wrażliwszy na Twoją miłość. Chcę być wrażliwszy na to, co Ty czynisz we mnie, w moim sercu. Chcę być wrażliwszy na to wszystko. Więc proszę Go o taką łaskę, ale równocześnie nastawiam się na to, że ja chcę się zaangażować w moją codzienność, że to się nie dzieje samo, że to ja chcę iść i czasem przekraczać samego siebie, pokazując innym miłość, chociaż ciągnie mnie do tego, żeby się schować, ukryć, uciec i nie zajmować tym. Pobudzam moje pragnienia do stawania się coraz bardziej wrażliwym na poruszenia Pana Boga. Pobudzam moją ufność i odwagę do tego, żeby iść za Nim dalej. O tym mówi piąty krok, ostatni krok, z którym wychodzę dalej w codzienność. Na koniec kilka rad praktycznych dotyczących tej modlitwy, ponieważ ma ona trochę inny charakter niż na przykład medytacja ignacjańska. Przede wszystkim ta modlitwa nie potrzebuje specjalnego miejsca ani czasu, byśmy powiedzieli, więc można ją odprawić nawet chodząc, będąc na spacerze, czy w jakimś takim dowolnym czasie, którym mogę się zatrzymać i mieć przestrzeń na refleksję. Na początku jej praktykowania może się zdarzyć, że nawet jeden raz dziennie będzie za dużo. Zanim więc nabierzemy smaku, możemy spróbować modlić się nią 2-3 razy w tygodniu, ale warto wtedy zatrzymywać się na tym konkretnym, bieżącym dniu. Nie robić rachunku sumienia z kilku dni. Warto też znaleźć swoje dobre pory na odprawianie tej modlitwy, czy to w momencie południowego zatrzymania, czy wieczornego. Bezpośrednio przed snem będzie bardzo trudno. Nasza świadomość już jest bardziej wyłączona i zasadniczo może się okazać, że zmęczenie weźmie górę. Warto znaleźć taką porę, która będzie optymalna, może w okolicach kolacji, może wcześniej. Po tej modlitwie zawsze można coś jeszcze robić, coś działać, ale warto sobie zabezpieczyć czas na właśnie takie spotkanie z Panem Bogiem. Zwyczajowo Ta modlitwa trwa około kwadransa. Święty Ignacy nigdy nie powiedział, ile ją należy odmawiać, odprawiać. Z różnych jego tekstów wywnioskowano, że ta modlitwa ma trwać 15 minut. Wraz z praktyką może się to trochę zmieniać. Czasami może będzie ciut dłuższa, czasami krótsza, ale warto wiedzieć, że zbytnie przedłużanie jej nie służy tej modlitwie, nie służy temu spotkaniu, że może stać się jakąś zbyt dogłębną analizą czegoś w sobie, ale niekoniecznie stanie się wtedy spotkaniem też z Nim, z Bogiem, który patrzy na nas z miłością, na takich, jacy jesteśmy. Tacy, jacy jesteśmy w tym momencie, teraz i to, co sobie teraz uświadamiamy. Nie jacy byśmy byli idealni, jacy już może chcielibyśmy być. Pozwolić Panu Bogu, żeby patrzył na nas tacy, jacy jesteśmy teraz. Osobiście chcę powiedzieć, że ta modlitwa bardzo przemienia moje życie, pozwala mi być bardziej wrażliwym, bardziej świadomym siebie i życia wokół mnie, drugiego człowieka. Poprawia też moje relacje, moją bliskość z ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy są najbliżej mnie. Dlatego zachęcam do tego, żeby spróbować i najlepiej od dzisiaj, żeby włączyć tę modlitwę do swoich codziennych spotkań z Bogiem jako specjalny czas budowania więzi z Nim, ze sobą i z drugim człowiekiem. Zostańcie z Bogiem.